tytuł tygodnia. Andrew Morton, Królowa, wydawnictwo Marginesy. Naturalnie królowa chciała w jak największym stopniu oszczędzić córkom zmartwień. Prosiła Crofaj, by kontrolowała audycje radiowe i doniesienia prasowe. Tytuł tygodnia. Czyta Ares Hadzi-Nikolaou. Latem 1940 roku, gdy Wielkiej Brytanii groziła klęska, jej siły ekspedycyjne były od końca maja do początku czerwca wielkim kosztem ewakuowane ze skrwawionych plaż Dunkierki, a Hitler krążył nad swoją ofiarą. Mniej więcej w sierpniu 1940 roku, gdy został nakreślony plan inwazji o kryptonimie Lew Morski, Bogus, według swojego późniejszego zeznania, otrzymał pisemne instrukcje, by zgłosić się do misji specjalnej. Tym razem jego celem miała być brytyjska rodzina królewska. Królowa, która bała się schwytania, trenowała strzelanie z pistoletu w ogrodach pałacu Buckingham. Jako celów używała szczurów wykurzonych ze zbombardowanych królewskich przybudówek. Jej kuzynka Margaret Rhodes wspominała później: przypuszczam słusznie, jak sądzę, iż uważała, że jeśli wylądują spadochroniarze i dokądś ich zabiorą, przynajmniej pociągnie za sobą jednego czy dwóch. Król Jerzy VI nosił przy sobie strzelbę i pistolet, gdy podróżował, i osobiście nadzorował przeniesienie bezcennych klejnotów koronnych z Tower do Windsoru, gdzie owinięto je w watę, umieszczono w skórzanych pudłach na kapelusze i ukryto w zamkowych lochach. W tamto lato, najbardziej brzemienne w skutki od czasu zagrożenia przez hiszpańską armadę w 1588 roku, król i królowa wyczuwali nieuchronną zgubę, co ukrywali zadziarskimi uśmiechami i publiczną wylewnością. Spodziewając się ponurych, pełnych niepewności dni, królowa napisała do starszej siostry Róży z pytaniem, czy zajmie się księżniczkami, jeśli cokolwiek stanie się królowi lub jej samej. Róża zgodziła się chętnie. Obiecuję ci, że zrobię, co w mojej mocy i pojadę prosto po nie, jeśli cokolwiek stanie się wam obojgu, od czego chroni nas Boże. Chociaż i król, i królowa mówili o walce w razie nazistowskiej inwazji, pozostawała niepokojąca kwestia, co stanie się z ich bezcennymi córkami. Wielu z arystokratycznych przyjaciół pary królewskiej wysłało potomstwo do Kanady. Inni woleli ewakuować dzieci na wieś. Po wypowiedzeniu wojny 3 września 1939 roku, po ataku Niemiec na Polskę, księżniczki pozostawały w Birkall Lodge w szkockim Highlands, podczas gdy rodzice z okrojonym personelem rezydowali w pałacu Buckingham. Przez kilka pierwszych miesięcy tak zwanej dziwnej wojny dziewczynki jeździły konno, bawiły się w niewinne zabawy, takie jak łapanie opadających liści i wypowiadanie życzenia, oraz uczyły się francuskiego pod czujnym okiem Georgine Guérin. Później nauczycielka wróciła do ojczyzny i odegrała ważną rolę w ruchu oporu. Ponadto Elżbieta drogą korespondencyjną kontynuowała lekcje historii z Henrym Martenem. Wojna wydawała się odległa, choć bez wątpienia dziewczynki, wrażliwe na nastroje rodziców, wyczuwały napięcie ukryte pod wesołymi przekomarzankami podczas codziennej rozmowy telefonicznej o 18:00. Nawet dopasowywanie masek przeciwgazowych wydawało się frajdą. Księżniczka Małgorzata, wówczas 9-letnia, traktowała gumowy przedmiot jak dziwną zabawkę. Naturalnie królowa chciała w jak największym stopniu oszczędzić córkom zmartwień. Prosiła Crofaj, by kontrolowała audycje radiowe i doniesienia prasowe. Crofaj, proszę się jak najściślej trzymać zwykłego harmonogramu, rozkazał król. Łatwiej powiedzieć niż zrobić, ponieważ dziewczynki często słuchały gadatliwego, pronazistowskiego propagandysty Lorda Howe, czyli Irlandczyka Williama Joyce'a i jego defetystycznej audycji. Nierzadko jego tyrady tak je bulwersowały, że siostry obrzucały radio poduszkami i książkami. Zatopienie w październiku okrętu Royal Oak i strata 843 ludzi uświadomiły księżniczkom okrutne realia wojny. Crofaie to niemożliwe, zaprotestowała Elżbieta. Wszyscy ci sympatyczni marynarze. Były to czasy zagmatwane i pełne obaw, szczególnie, że rodzice przebywali ponad 800 kilometrów od córek, a w młodych umysłach czaiła się obawa, że Hitler może ich bez trudu dopaść.
Tytuł tygodnia.